audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach kampanii promocyjnej Lasy Państwowe. Zapraszamy. Las. Dobre sąsiedztwo.
Leśne wędrowanie.
Leśne wędrowanie już w maju i na szczęście ciepło się zrobiło. Mam nadzieję, że Państwo to poczuli i generalnie usłyszeli też, no bo nawet przez lekko uchylone okna już od około godziny 3-4 w nocy mogą nas obudzić ptaki. I to wcale niekoniecznie w lasach, bo w całym naszym Lublinie też to wszystko słychać. I wiadomo, że od razu chce się lepiej wstawać i ruszać do różnego rodzaju działań. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Jarosław Gołowit, który ten program zrealizuje. Kłaniamy się Państwu pięknie. To dobrze, że się zrobiło cieplej. To dobrze, że będziemy mogli wyruszyć na kolejne wyprawy. To dobrze, że ciągle jeszcze, nie wiem już który w tym roku, ale tak spoglądam, nektarowy, lipowy, bezpośrednio z pasieki. Miód ratuje nam życie przed różnego rodzaju katarami majowymi, bo to mieliśmy tak grypy i katary styczniowe, lutowe, marcowe, kwietniowe i na szczęście mamy nadzieję, że to już koniec tego wszystkiego, ale skoro o miodzie mowa, no to koniecznie jeszcze zajrzyjmy do pasieki pana Grzegorza Krzaczka, strażnika leśnego, ale zarazem także pszczelarza.
Ładnie pracowały. Kwitły wtedy tutaj te klony, które widać, jawory. Na nich była masa pszczół. Akacja, lipa. I tam za lasem są pola i są duże uprawy i połacie rzepaku. Także lada moment też rzepak będzie kwitł. Pszczoły zaczną po prostu zbierać nektar i przerabiać go na miód. One nie są agresywne, są spokojne i nie zdarzyło się, żeby pogryzły. Pożądliwy. Coś w tym jest, bo odkąd pamiętam, to w domu były pszczoły. Początkowo stały na podwórku i nieraz tam pszczoły no, pożądliły, ale jakoś nie było komplikacji.
Strażnik leśny, a zarazem pszczelarz, pan Grzegorz Krzaczek z terenu nadleśnictwa Włodawa, wspomina, jak to było rok temu. Bo rok temu już, proszę bardzo, tak pięknie pszczółki pracowały, a teraz no to niekoniecznie. Na szczęście już te rzepaki pokazały swoje żółte kwiaty, choć jeszcze nie tak w pełni. Jeszcze nie tak, jak widzimy to chociażby na przepięknych zdjęciach i obrazach właśnie sprzed roku. To niesamowite, ale to już nad tym się kompletnie nie zastanawiajmy, tylko trzymajmy kciuki, że jednak ta wegetacja ruszy ze wzmożoną siłą, bo czekamy tylko i wyłącznie na to, żeby się zrobiło ciepło, no bo już podlane wszystkie rośliny chyba są na ten moment dość wystarczająco. Choć jak zawsze leśnicy powiedzą, że ciągle jeszcze gdzieś tej wody brakuje tak naprawdę w przyrodzie. A skoro mowa o pszczołach i o ulu, to przy okazji też na przykład spoglądając na to, ile udało nam się w tym roku słoików z miodem już zjeść, podpytajmy, ile tak naprawdę cała jedna rodzina pszczela zużywa miodu, ale na własny, że tak powiem, użytek. Nie pożytek pszczeli, ale użytek. Czy Państwo tak mniej więcej mogą wskazać, oscylując w tych kilogramach, ile taka jedna rodzina pszczela potrzebuje tego miodu? I czy to jest tak, że rzeczywiście pszczelarz troszeczkę podbiera im tych smakołyków, czy jednak coś jeszcze tam dla nich zostaje? 801 501 022, także 81 743 7383, lasmałparadio.lublin.pl. Ile kilogramów miodu tak naprawdę jedna rodzina pszczela zużywa na własny użytek i na to, żeby wykarmić oczywiście także młode. A skoro już o latających pszczołach, no to jeszcze spójrzmy na to, co dzieje się na niebie i jak tam z ptakami. A że wiosna, jaka jest, każdy widzi i podobno nie ma co się tutaj nad nią więcej rozwodzić, no to jeszcze powspominajmy zimę. O tym wszystkim opowiada pan leśniczy Jarosław Mydlak z leśnictwa Serwin, teren nadleśnictwa Biała Podlaska.
Ostatnio są wyjątkowo dobre zimy, ponieważ dużo ptaków, tych, które do nas na zimę przylatują, nie leci dalej na zachód, natomiast koczuje w tej wschodniej Polsce, ponieważ temperatury nie są tak niskie, jak podczas... Zimy nie są srogie, temperatury są w miarę niskie i nie ma dużej pokrywy śnieżnej. Od pokrywy śnieżnej i dostępności pokarmu bardzo dużo zależy. W tym roku było bardzo dużo, znaczy może nie bardzo dużo, ale zdarzały się stada górniczków, to takie skowronki północy z niewielkimi różkami na głowie, z piękną żółto-czarną maską. Udało mi się zobaczyć tutaj w pobliżu naszego kompleksu kijowieckiego kilka śniegu. To też jest taki ptak północy. No i aż 4 razy udało mi się zobaczyć w pobliżu Białej Podlaskiej i w okolicach uszatki błotne. To też bardzo ciekawe sowy, które wędrują. Oprócz nich wędrują też uszatki nasze, które też zimują gromadnie. Także no, tych obserwacji trochę w związku z dobrymi warunkami było.
No dobrze, a jeśli chodzi o te górniczki, które udało się zaobserwować tej zimy, bo tak jak powiedziałam, pan leśniczy mówi, że lepiej powspominać, co ciekawego działo się zimą, no bo generalnie no tak to zimno tej wiosny niekoniecznie zachęca nas także do tych ornitologicznych obserwacji, ale wiadomo, że grunt to się dobrze ubrać, jednak kiedy wszystkie kurtki przemoczone, no to też już niewiele możemy na to wszystko zdziałać. Cóż tam z tymi górniczkami?
No, górniczki są ptakami lęgowymi w Skandynawii i co ciekawe, bardzo rzadko lecą dalej na zachód Polski. Te obserwacje w zasadzie skupiają się na naszej ścianie wschodniej i w tym roku, przynajmniej jak sprawdzałem w bazie Ornito, udało mi się zobaczyć koło Rozkoszy, takiej miejscowości, no, największe prawie stado tych takich górniczków w Polsce. Aczkolwiek byłem zachwycony tym sukcesem, ale na Białorusi odnotowali takich górniczków ponad 500 w jednym stadzie. Także no troszeczkę mnie to zbiło z trapu. I powiem, że no takie coroczne obserwowanie tych ptaków no daje fajną satysfakcję. Można te dane porównywać latami i zachęcam do wpisywania swoich obserwacji do bazy Ornito. To jest baza prowadzona przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i możemy zobaczyć w tej bazie, no, gdzie, jakie ptaki występowały i jeżeli to było blisko swojego rodzinnego miejsca albo jeżeli się wybieramy na wycieczkę, wtedy możemy też, może nas ta baza troszeczkę pokierować, gdzie na jakie ptaki wyruszyć.
Ale zanim wyruszymy na te ornitologiczne nasze podróże i wojaże po to, żeby obserwować te nasze ulubione skrzydlate i rozśpiewane ptaki, no to jeszcze powróćmy do pszczół. Ile tak naprawdę pszczoły zjadają miodu w całym sezonie? Tak naprawdę ile przypada tych kilogramów miodu na jedną rodzinę? Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry.
Jak Halo? To jest? Tak, już słuchamy pana.
No tak. Tymi pszczołami to jest, tak? Dla rodziny na własne potrzeby zużywa około 90 kg miodu. Dla kogoś się wydaje, że to jest bardzo dużo, ale produkując taki miód, pszczoły muszą wychować swoje potomstwo, muszą odbudować plasty pszczele, muszą wychować młode pszczoły, także jest to naprawdę bardzo duża ilość. Pszczelarz natomiast odbiera im po prostu nadwyżki, które powstają przy produkcji tego miodu przez pszczoły. I odbierając taki miód pszczołom, musi pamiętać o tym, że nie może ich po prostu zagłodzić. Trzeba tym pszczołom zostawić 5, 6 kg miodu. Także musi taki żelazny zapas tego miodu pozostać w ulu.
Panie Andrzeju, mówi pan tak mądrze i tak szczerze, że no wierzę, że jest pan po prostu pszczelarzem.
Tak, jestem pszczelarzem.
Jak długo już?
No, do 15 lat.
No, to doświadczenie mówi samo za siebie. A jak dużo tych rodzin pszczeli u pana?
25 rodzin, z tym, że no teraz po tej zimie zima była sroga, taka długa bardzo. Ten okres dla pszczół jest bardzo ciężki, szczególnie teraz wiosna. Także no, troszkę się tu zmniejszyło tych rodzin. Ale w okresie tym, jeśli będą pożytki, jeśli będzie bardzo dobra, sprzyjająca pogoda, to sobie damy radę, odbudujemy ten stan rodzin.
No to dobrze, że pan to mówi, bo bardzo często nasi radiosłuchacze telefonując do nas 801-501-022 i nawet pisząc lasmałparadio.lublin.pl z taką prośbą, kiedy wędruję po lasach, żeby koniecznie pytać chociażby leśników pszczelarzy, bo ich jest naprawdę całkiem sporo w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i ta produkcja miodów leśnych tuż przy leśniczówkach, a nawet na pasiekach wędrownych rozstawianych specjalnie gdzieś na polanach leśnych jest naprawdę wody całkiem spora, to żeby podpytywać, jak tam te pszczoły tej zimy, czy uda się znowu mieć te nadwyżki miodu, czy wszystko w porządku, czyli pan jest dobrej myśli, jeśli chodzi o...
Tak, jestem dobry myśli. Pszczoły to takie mądre stworzenia, które sobie w każdych warunkach poradzą i dadzą sobie radę. Oby im tego za bardzo nie przeszkadzać.
Czyli tego wszystkiego nauczył się pan od pszczół, tak? Od tych 15-letnich obserwacji?
Tak.
To jeszcze proszę powiedzieć, jakie miody u pana tak naprawdę w produkcji, jeśli chodzi o pasiekę?
No, ja nie wożę, jest tak, nie jest duża pasieka, to po prostu no, nie jeżdżę z pasieką wędrowną, jest to moja pasieka stacjonarna. Także no, miód lipowy, miód wielokwiat wiosenny, czyli tutaj jest przewaga rzepaku. Chociaż nie zawsze ten miód jest taki krystalicznie biały, bo miód rzepakowy jest biały. Często jest to właśnie domieszka sadów w tym czasie, czy mniszka lekarskiego. Także to tak wygląda. No lipowy, faceliowy miałem miód, też bardzo dobry. To jest taka roślina niebiesko kwitnąca, bardzo piękna. I bardzo miododajna, tak zwana królowa roślin miododajnych. No i jeszcze powiedzmy tam gryka, czasami też jakoś tam jest to też. A tak to no, w większości wielokwiat jest to w naszym rejonie.
Panie Andrzeju, zawsze rozmawiając z pszczelarzami, ale także i z leśnikami pszczelarzami, często państwo jako grupa pszczelarska w Polsce podnoszą ważny temat i to jest też tak, że w mediach trzeba o tym mówić. Kwestie ochrony tak naprawdę zdrowia i życia tych naszych pszczół, prawda? I te ciągłe apele także, jeśli chodzi o kwestie stosowania oprysku w rolnictwie. Myśli pan, że to już troszeczkę się zmienia na plus? Że ta świadomość tego, że pszczoły są tak szalenie ważne w całym naszym ekosystemie jest już widoczne?
Myślę, że troszkę tak. Jest tu duża zasługa też pszczelarzy, bo pszczelarze po prostu rozmawiają z rolnikami, tłumaczą, że nie zawsze tylko ten oprysk, który jest szkodliwy, gdzie pisze, że jest szkodliwy, to jest dla pszczół niebezpieczny, bo i oprysk, który jakiś tam zapach tylko ma w sobie, którym pszczoły w czasie lotu zostaną opryskane, przylatują do uli i te pszczoły po prostu, które są w ulach, te pszczoły uważają za pszczoły obce i potrafią po prostu się ścinać. Także no, jest to niebezpieczne. Ale rozmowa z rolnikami, jakieś tam plakaty informujące o zagrożeniach. Troszkę to pomaga, troszkę jednak rolnicy stosują się. Chociaż w tym roku to nie wiem, jak to będzie, bo i pszczoły nie latały, i ludzie nie pryskali. Ale myślę, że jakoś tam wspólnie sobie tam damy radę, że te rodziny nam przetrwają.
Bardzo pięknie dziękuję panu, panie Andrzeju, za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego, no i powodzenia, także w ulach oczywiście. Dziękuję pięknie.
Bardzo
znamienne słowa powiedział pan Andrzej, no że ten rok rzeczywiście jakiś dziwny, bo i pszczoły nie latały, i ludzie nie pryskali, ciągle jeszcze, no bo ciągle jeszcze gdzieś nam się ten maj chyba nie do końca przebudził. Ale tak jak powiedział pan Andrzej, no przecież wieloletni pszczelarz z doświadczeniem, tak jak państwo słyszeli, rzeczywiście około nawet 100, a nawet niektóre źródła podają, że aż do 110 kg miodu zużywa oczywiście cała rodzina pszczela.
Jedna rodzina pszczela tak w ciągu sezonu zużywa na własne potrzeby od 60 do 120 kg miodu, żeby mogły się rozwijać. Także to, co pszczelarz im zabierze, to jest tylko no, jakiś tam drobny ułamek. A dodatkowo na wykarmienie czerwiu i na rozwój używają od 40 do 60 litrów wody. Oraz tam różne źródła podają od 25 do 40 kg pyłku.
No proszę, nie jesteśmy pszczelarzami, miód lubimy i coraz więcej tak naprawdę wiemy na ten temat. Bardzo państwu pięknie dziękujemy także wszystkim naszym radiosłuchaczom pszczelarzom, bo wiemy, że wśród słuchaczy Leśnego Wędrowania jest naprawdę szerokie grono pszczelarzy właśnie. Dziękujemy za te wszystkie informacje, które nam państwo dostarczają, bo dzięki temu po prostu wiemy więcej i nasza pszczelarska świadomość też wzrasta. I skoro było o naszych latających pszczołach, no to teraz jeszcze zajrzyjmy do mrowiska. Też przecież małe istoty leśne.
One są też przyzwyczajone do tego. Jak dzieciom robimy edukację leśną, to też między innymi opowiadamy o przystosowaniach do środowiska leśnego. No i o mrówce rudnicy, która jest przykładem budowniczego w przyrodzie, który buduje takie lokum, gdzie jest klimatyzacja i panuje stała temperatura. No ale wiadomo, żeby to wszystko działało, to też muszą mrówki się natrudzić. I tak jak widać w tym rowisku, mrówcza praca wre. Jedne coś noszą, drugie wynoszą. No tak jakbyśmy tutaj oglądali, to setki albo tysiące mrówek są. Nawet to ciężko objąć jest w dużym mrowisku całość tego wzrokiem. No ale widać tutaj, że jak zbliżam rękę do tego mrowiska, no i te mrówki też próbują bronić swojego miejsca. O, już się troszeczkę ich tutaj grupuje. Czyli życie rodzinne mrówcze wre. Tak jak trzeba.
Pomimo tego, że zimna ta majówka, a że podczas tej zimnej majówki leśnej szukałam ciepłych miejsc w lesie, no to chcę Państwa teraz zapytać, jaka temperatura tak naprawdę utrzymywana jest w mrowisku. 801 501 022, także 81 743 7383. Czy jest tam trochę cieplej niż na zewnątrz na przykład? lasmaupa.radio.lublin.pl.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
A kiedy przemierzałam lasy włodawskie tej zimnej majówki, no to rzeczywiście udało się zaobserwować pewien ruch w tak zwanej przyrodzie i ruch w interesie przyrodniczym. Najbardziej ten ruch oczywiście widać w mrowisku po prostu.
One są w takim stadium utajenia, nie wychodzą na zewnątrz. Jakoś sobie dają radę przez zimę i dopiero później przy pierwszych takich promieniach wiosennych powoli, leniwie wychodzą z tego mrowiska. No teraz jest akurat, widzę, że już sezon dla nich w pełni. Przecież one też kiedyś muszą wydać na świat potomstwo i je wykarmić. To jest taki czas dla tych mrówek właśnie wytężonej pracy. Jako owady zespołowe są przykładem, można powiedzieć, takiego współdziałania, że nie, tutaj się nie wyodrębnia, można powiedzieć, osobników, tylko ważny jest cały organizm, tak jak tkanki czy komórki w organizmie żywym, tak samo tutaj każda mrówka jest tą komórką tworzącą te tkanki tego organizmu żywego, którym jest cała rodzina mrówcza.
No i oczywiście to mrowisko i wtedy wszystkie te tkanki, każda jedna mrówka robotnica też pracuje chociażby na utrzymanie tej ciepłoty w mrowisku. O tym wszystkim opowiada i tłumaczy komendant Straży Leśnej Włodzimierz Czerzyk, a także edukator leśny oczywiście z terenu Nadleśnictwa Włodawa. No dobrze, no to skupmy się tak po włożeniu termometru w mrowisko. Jaka tam jest temperatura, panie Józefie? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor Magdalenko i pana realizatora Jarosława i wszystkich radiosłuchaczy. I ja mówię, że od 25 do 30 taka temperatura panuje, tak jak i w ulu, no tam troszkę więcej jest, panie Magdalenko, taka temperatura.
Generalnie po prostu chodzi o to, że tam jest rzeczywiście ciepło.
Tak, jest ciepło. No ciepło jak na dworze dzisiaj.
To prawda. A nawet muszę panu powiedzieć, panie Józefie, że stwierdzono podczas wieloletnich badań, że różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz mrowiska, a tym środowiskiem zewnętrznym, na przykład leśnym, może dochodzić nawet do 200 stopni Celsjusza. To są już naprawdę bardzo ekstremalne kwestie. Tak, ale generalnie jest to mniej więcej taka temperatura, która dochodzi do 30 stopni Celsjusza. Jest po prostu bardzo, ale to bardzo ciepło. Świetnie. Panie Józefie.
Panie redaktor, jeszcze jedną taką sprawę mam.
Proszę bardzo.
Panie redaktor, tutaj mamy taki problem w Szczytnie, że samiec i samica potrzebują gniazda bociana. No bocianowe te gniazdo. Bo siedzą na słupie elektrycznym i tutaj pan sąsiad mój zgłosił to wczoraj do zakładu energetycznego. Przyjechali, niby zdjęcie zrobili, ale jeszcze kierownik ma to potwierdzić. No i jakby im pomóc, panie redaktor, jak to mówią, to chyba ktoś albo zburzył to gniazdo, no i trudno powiedzieć. I tak oni tutaj rozpaczają, siedzą tutaj właśnie w Szczytnie na słupie elektrycznym.
Może a proszę powiedzieć, a była wcześniej taka platforma, takie podwyższenie, które też zapewnia tak naprawdę bezpieczeństwo bocianom na takim słupie trakcji elektrycznej? No bo wiadomo, że wtedy nie dotykają bezpośrednio przewodów.
W tym miejscu, panie redaktor, nie, tylko położyli trochę kije, patykę, no niby to może spowodować jakieś żarcie, bo jest mokro, deszczowo. No i teraz, jakby im pomóc, może ktoś ze słuchaczy by doradził, no bo szkoda, jak to mówią, to małżeństwo, bo nie chce jeszcze założyć rodziny, no i w wszystko ptaki, bo to już odsiadują, wysiadują te jajka.
Panie Józefie, ja myślę, że państwo zrobili bardzo dobry krok, czyli to, że zgłoszone zostało to do Zakładu Energetycznego. Rzeczywiście przez Zakłady Energetyczne w Polsce prowadzona jest taka akcja ochrony bociana białego i właśnie poprzez budowanie tych platform, takich podwyższeń specjalnych, na których bezpiecznie ptaki mogą zbudować gniazdo. I to jest jak najbardziej na porządku dziennym. Więc ja myślę, że jeżeli tam kierownictwo tego Zakładu Energetycznego wyrazi zgodę, tylko no tutaj, jak rozumiem, liczy się też czas, prawda? To z pewnością taka platforma zostanie zbudowana i te patyki na nowo położone, te, które już bociany tam sobie położyły, i może wszystko zakończy się dobrze, ale będziemy w kontakcie. Ja jeszcze dopytam doktora Grzegorza Grzywaczewskiego, który także działa w Polskim Towarzystwie Ornitologicznym, i jakie tutaj są także kroki na przykład ornitologów z tej strony prawne. Więc jak najbardziej będziemy pomagać. Dziękuję pięknie za sygnał i za taką wrażliwość jak zawsze. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. I czekamy również od państwa na tego typu głosy, bo oczywiście także Polskie Radio Lublin może pośredniczyć chociażby w tego typu akcjach po to, żeby no, pomagać sobie nawzajem, ale także przyrodzie, która nas otacza. Skoro pomagamy przyrodzie, pomagamy też sobie po prostu. Powróćmy jeszcze do tego naszego mrowiska, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o tę bardzo skomplikowaną budowlę, to mrowiska mogą osiągać bardzo znaczne rozmiary i co ważne, i o czym też mówi komendant Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa Włodzimierz Czerzyk, tak naprawdę to, co widzimy na górze, nawet jeżeli jest to duży kopiec, to jest tylko i wyłącznie, jak on to określa, wierzchołek góry lodowej, bo tak naprawdę to, co dzieje się pod ziemią, to jest dopiero akcja.
No widać, że troszeczkę słońca wychodzą na słoneczko. Na pewno tutaj jest na słoneczku, jeżeli troszeczkę tylko jest temperatura wyższa, to one tutaj są bardziej aktywne. Przy temperaturze niższej to można zobaczyć, że one są tak jakby bardziej ospałe, nie mają już tej energii takiej, bo muszą poświęcać jej więcej na wyjście i znalezienie czegoś tutaj do budowy czy do jedzenia. A tutaj widać, że jakimiś etapami noszą tu różne rzeczy. No i się krzątają. Noszą elementy do budowy mrowiska, ale głównie noszą rzeczy organiczne, te, które służą im do jedzenia, czyli rozczłonkowane części owadów, gdzieś jakieś elementy tutaj nawet i małych ssaków. To są po prostu tacy naturalni czyściciele. Nawet jeżeli byśmy gdzieś biwakowali w lesie, a okruszki nam pospadały, to też mrówki potrafią tutaj małe okruszki wnosić do mrowiska. To widać. Jak to wygląda. Czasami widać, że niosą części motyla, to łatwiej zauważyć, bo to są skrzydełka, czasem jakichś innych owadów. To wszystko stanowi tutaj biomasę, pokarm dla mrówek. To, co widzimy, to jest, można powiedzieć, tak obrazowo wierzchołek góry lodowej, bo praktycznie 1/4, 1/3 tego mrowiska to jest to, co widzimy, ten kopiec mrówek Rudnic nad powierzchnią ziemi. Pozostała część tej metropolii, tego wielkiego miasta mrówczego, znajduje się pod ziemią. To są niezliczone korytarze drążone. No i właśnie w taki sposób to wszystko jest zbudowane, że tutaj, gdzie one chcą, to jest odpowiednia wilgotność i odpowiednia temperatura i też następuje tutaj dokładne przewietrzenie tutaj całej tej konstrukcji z utrzymaniem temperatury. To jest po prostu majstersztyk w historii, że tak powiem, naturalnej. Mrówki, termity, to jest właśnie to. Tylko że u nas nie możemy pokazać kopców termitów, więc pokazujemy kopiec mrówek. No i jest rzecz taka pokazowa przy edukacji leśnej, tylko trzeba lepiej nie jednorazową chusteczkę, tylko mieć taką zwyczajną, chociaż jednorazowa też się nadaje. Trzeba położyć na mrowisko, lekko tutaj tą chusteczką poruszać, a wtedy dokładnie mrówczy żołnierze zaczną skrapiać z odwłoków tym kwasem mrówkowym o charakterystycznym takim drażniącym zapachu. Strząka się tą chusteczkę z mrówek i dzieciom można dać do powąchania, jak pachnie kwas mrówkowy i w jaki sposób w przyrodzie wykorzystywana jest broń chemiczna. Że to nie jest wynalazek jakichś terrorystów czy inny ludzki, tylko to jest wynalazek świata zwierzęcego. Do obrony mrowiska, bo one żuwaczkami zadają rany, a kwasem po prostu powodują to, że piecze sprawcze, jak ktoś by chciał tutaj zmajstrować przy mrowisku. Dotyczy to nawet dużych ssaków, na przykład borsuka.
Chociażby. I tak oto podpowiedzi także dla nauczycieli, bo wiemy, że wśród naszych radiosłuchaczy są również ci, którzy pracują z młodzieżą. Takie oto proste doświadczenie z chusteczką można wykonać na mrowisku i proszę bardzo, jak wtedy ciekawie wszyscy młodzi miłośnicy przyrody reagują na to, co tam ciekawego widać. To tyle, jeśli chodzi o to, co na ziemi. No to jeszcze raz spoglądamy w niebo, jeszcze raz szukamy tych naszych rozśpiewanych ptaków, które w naszej audycji akurat występują w nadmiarze. Niektórzy tak mówią o tym, że być może za dużo tego wszystkiego ćwierkania tutaj na antenie, ale na tym to polega, bo my przecież jesteśmy gdzieś w lesie. Niekoniecznie będą nam tutaj samochody jeździć w tle. W takim razie przyglądamy się ptakom, ale też poprzez pryzmat nowoczesności. Jak bardzo internet także pomaga wszystkim tym, którzy pasjonują się ornitologią, tak jak na przykład panu leśniczemu, panu Jarosławowi Mydlakowi.
Dzięki internetowi możemy kontaktować się z innymi obserwatorami, możemy jakąś rzadkość zobaczyć, aczkolwiek ja jestem takim zwolennikiem, żeby właśnie na naszym, tutaj na swoim terenie właśnie wyszukiwać ciekawe ptaki. Kiedyś udało mi się zobaczyć tak bardzo rzadkiego gołębia, turkawkę wschodnią, była to druga obserwacja w historii Polski i to była niedaleko właśnie tutaj Rokitna w Lipnicy, gołąbek siedział sobie na drzewie owocowym. Takie obserwacje trzeba zgłaszać do Komisji Faunistycznej, no i ona je albo zatwierdza, albo odrzuca. No akurat ta moja obserwacja była zatwierdzona, wcześniejsza obserwacja była nad morzem tego gołębia.
Tak to wygląda, jeśli oczywiście z dużą dozą pasji podchodzimy również do swojej pracy, bo pan leśniczy, pan Jarosław Mydlak jest leśniczym w leśnictwie Serwin, teren nadleśnictwa Biała Podlaska. No i wiadomo, że tak naprawdę główną jego pasją jest właśnie obserwowanie skrzydlatych ptaków gdzieś w lasach i na granicy pól, lasów i łąk, no bo przecież takie tereny w bialskich lasach jak najbardziej też występują. A skoro to wszystko obserwuje, to po raz kolejny potwierdza się taka oto rzecz, że czym skorupka, skoro już tutaj mowa o ptakach i o jajkach na przykład, za młodu nasiąknie, no to tak to się później dzieje. Tak to się dzieje, kiedy od małego tak naprawdę to zainteresowanie jest przejawiane nawet w najdrobniejszych szczegółach, jak chociażby zbieranie piór.
To już od dziecka w zasadzie interesowałem się ptakami i zbierałem pióra. Ja tutaj wziąłem specjalnie kolekcję, żeby się pochwalić. Co prawda to jest troszeczkę piór. Takie zbiory można gromadzić. Kiedyś trzeba było je zgłaszać. Natomiast teraz znowu na takie zbiory jest pozwolenie i można je legalnie w domu, te pióra, przetrzymywać. Często te pióra są z ptaków martwych albo te pióra są z oskubów, czyli po jastrzębiach, a nawet pojedyncze pióra. Co prawda tutaj piórojady mi troszeczkę je podniszczają, ale to są pióra dzięcioła, mamy przed nami, charakterystyczne białe grochy.
A to piórojady jedne troszeczkę podniszczają te wspaniałe zbiory. No dobrze, a skoro już przyglądamy się oczywiście tym piórom, no to spróbujmy zgadnąć, czyje to pióro.
To są pióra, ja powiem troszeczkę inną nazwę tego gatunku, drozda jedwabny ogon.
Drozd jedwabny ogon. Jaki to ptak? Jaką jeszcze nazwę nosi? 801-501-022, także 81-743-7383. A jak wyglądają te pióra?
I zobaczmy, tutaj bardzo ładne są żółte końcówki na sterówkach. Tak, 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 ten jedwabny ogon, natomiast pióra na skrzydle mają ciekawe, bo prawie niemal woskowe wstawki. No to są wyjątkowe pióra i takie malutkie czerwonawe kreski.
No dobrze, skoro jest ten jedwabny ogon, no to rzeczywiście ta nazwa jest jak najbardziej słuszną. 801-501-022, także 81-743-7383, lasmałparadio.lublin.pl. Ta nazwa raczej niespotykana, ale ja wiem, że tę inną nazwę ornitologiczną, botaniczną państwo doskonale znają.
To są pióra, ja powiem troszeczkę inną nazwę tego gatunku, drozda jedwabny ogon.
Leśne wędrowanie.
Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach kampanii promocyjnej Lasy Państwowe. Zapraszamy. Las. Dobre sąsiedztwo. Lublin.